jest Kafe AZS.
Trzeba się chwalić, trzeba być z tego dumny. Za nami są Francuzi, Portugalczycy. Podliczyłem nawet te wszystkie mistrzostwa Europy. No i zorganizowaliśmy 34 imprezy plus jedne igrzyska akademickie, czyli taką jakby mini uniwersjadę. My jesteśmy w stanie nawet, powiedziałbym, jakieś zawody, gdyby nam ktoś powiedział i była taka sytuacja, żeby zorganizować bardzo późno, to taki potencjał w Polsce i w akademickim związku sportowym jest. Taki mieliśmy komplet, że jesteśmy gorsi, nie? Otóż nie jesteśmy. Nie jesteśmy, więc więcej bym powiedział nawet, że nasi studenci mają naprawdę i nasi działacze mają naprawdę potężny bagaż różnych doświadczeń i mają możliwości do tego, żeby się rozwijać i mają możliwości do tego, żeby w tym sporcie uczestniczyć i to się dzieje.
Cześć, tu Bartek Wasilewski. Witam Cię w kolejnym odcinku Kafe AZS. Tym razem naszym gościem jest Piotr Marszał. AZS Wrocław, członek zarządu głównego AZS, przedstawiciel AZS-u w strukturach międzynarodowych i to nie koniec przedstawiania mojego gościa, członek Komitetu Wykonawczego EUSA na kadencję w latach 2025-2029. Witaj Piotrze.
Cześć, witam serdecznie wszystkich.
Oj, dużo tego. Mógłbym jeszcze wymienić kilka afiliacji. Jak to się wszystko złożyło? Jak jeden człowiek może pełnić tyle funkcji?
Właśnie nie wiem, jak to jest. No po prostu to się dzieje samo w sobie. Nie jestem jedyny w AZS-ie. Też są inni koledzy i koleżanki, którzy działają w różnych obszarach związanych ze sportem akademickim. A jak to się zaczęło? No to z reguły to jest jakieś dzieło przypadku zawsze, nie? Gdzieś tam się ktoś pojawia, z kimś się spotykamy i zawsze, przynajmniej w moim przypadku tak było, że była jakaś taka, nie wiem, sugestia. Zaczęło się w ogóle od wolontariatu, tak? Jeśli chodzi o ten sport taki bardziej akademicki i to ja byłem jedną z kilkuset osób, AZS-iaków, którzy zakwalifikowali się, czy wzięli udział w procedurze naborowej jako wolontariusze na zimową uniwersjadę, która wtedy odbywała się w Zakopanem. To było w roku 2001. My byliśmy dwukrotni
24 lata temu.
Też powiem
wtedy
ci,
świat dowiadywał się o Małyszu.
Wtedy medale złote zdobywał niejaki Łukasz Kruczek i to chyba nawet dwa, jak dobrze pamiętam, nie? Był studentem AWF-u w Katowicach. I wtedy na tej wielkiej krokwi święcił swoje sukcesy, ale jak tak o tym mówisz, to ja właśnie sobie tu spoglądam, bo ja jestem w pracy i mam tu taką wystawkę moich akredytacji, bo ja je zbieram. I no to jest właściwie jedna z pierwszych, żeby nie powiedzieć chyba nawet w ogóle pierwsza, która tu wisi, więc ona ma dla mnie szczególne znaczenie. Bo oprócz tego, że byliśmy związani z AZS-em, mówię o tej grupie tych kilkuset wolontariuszy, którzy tam pojechali najpierw na egzamin, bo to też nie było tak łatwo zostać wolontariuszem. Trzeba było zdać egzamin z języka obcego, który się tam zadeklarowało i dopiero na tej podstawie komitet organizacyjny gdzieś tam nas przydzielał. No i to były takie warunki, powiedziałbym, może nie tyle spartańskie, ale no trudne, ale dla ludzi z AZS-u to nie, zupełnie inaczej niż dzisiaj. To już nie stanowiło takiej przeszkody. Dla nas było ważne, że byliśmy w grupie. Myśmy, pamiętam, spali w siedmiu i zawsze każdy jak się rozszedł gdzieś w ciągu dnia i wieczorem się spotykaliśmy w pokoju, no to były zawsze takie ciekawe historie, co tam się u ciebie wydarzyło, nie? I muszę powiedzieć, że z niektórymi gdzieś tam się spotykamy dalej. No i to jest właśnie też fajne w AZS-ie też, że te relacje jakby budujemy i często one są takie personalne, osobiste, no na lata, wręcz na całe życie w niektórych przypadkach.
No i ten sport akademicki, bo to jest temat naszej rozmowy, jak łatwo się domyślić, jest z tobą cały czas od poziomu lokalnego, od poziomu krajowego po poziom międzynarodowy. Od czego tu by zacząć? To może zacznijmy od twojej najnowszej afiliacji, czyli EUSA. Komitet Wykonawczy EUSA. Co to takiego?
Ja nie lubię słowa komitet, ale tak to się oczywiście...
No to, jest ja trochę wiem, takie, jest nie, dużo takiego nazewnictwa w strukturach sportowych, które się towarzyszy z minioną epoką.
Starsi koledzy używają nawet jeszcze, no, egzekutywa, tak? To jeszcze...
O jest.
To jeszcze ma takie mocniejsze zabarwienie dla tych, którzy tam w miarę na historii uważali, nie? Natomiast to jest zarząd po prostu. Tak jak w AZS-ie mamy zarząd, to jest zarząd Europejskiej Federacji, której Polska była współzałożycielem ponad 20 lat temu. No i jakby raz na 4 lata odbywają się wybory i federacje zrzeszone mają prawo do tego, żeby jednego kandydata do tego zarządu zgłaszać. No i oczywiście tam jest, procedura jest normalnie wyborcza, głosowania i różne... I całe to zgromadzenie generalne, podobnie jak w Akademickim Związku Sportowym, odbywa się, tylko że jest wyborcze. Znaczy akurat mamy nawet tak samo, raz na 4 lata i ten komitet składa się łącznie z 15 osób. Tych kandydatów no, było tam trochę więcej i to udało mi się tam dostać. No oczywiście pierwszym etapem był fakt, no... że trzeba było mnie zgłosić, no i tutaj zaufanie koleżanek i kolegów z zarządu. No bo nie sztuką jest zgłosić kandydata, prawda? Ważne, no i tym wszystkim zawsze zależy, żeby jednak ten ich kandydat gdzieś się dostał, tak? Natomiast no...
Sztuką jest mieć kandydata.
No tak, akurat no, Akademicki Związek Sportowy to jest kopalnia kandydatów. My tu mamy wielu wspaniałych... ludzi, koleżanek i kolegów. Powinienem powiedzieć słowo działacz, ale to też się niektórym źle kojarzy. Menedżerów może bardziej, takich ludzi, którzy są zaangażowani i na tym sporcie w różnych wymiarach zjedli zęby. No to mamy na pewno w AZS-ie sporo i udało się mi zakwalifikować, zostać wybranym do tego zarządu, muszę powiedzieć z dużą satysfakcją, tu się trochę pochwalę, na 66 łącznie głosów, które mogłem otrzymać, to otrzymałem 61 plus 2 nieważne, także wygląda na to, że prawie wszyscy na mnie zagłosowali. No i to cieszy, że moja kandydatura spotkała się z takim, no, poparciem, bym powiedział wprost. Oczywiście gdzieś tam w kuluarach to poparcie się buduje. My jako AZS to poparcie w zasadzie budujemy sobie od lat, no bo nie dość, że jesteśmy bardzo, bardzo jako marka AZS rozpoznawalni w Europie, na świecie przede wszystkim, w tym sporcie akademickim znaczymy bardzo dużo, no to no też niebagatelną rolę odgrywał fakt, że przez ostatnie 3 kadencje prezydentem tej federacji był kolega Adam Roczek, też z Wrocławia, z Akademickiego Związku Sportowego, aktualnie wiceprezes naszej organizacji, no i o nią, tą naszą europejską strukturę, no mogę powiedzieć, że przy współpracy z tym zarządem, z zarządami, które tam były, no wywindował na zupełnie inny pułap, bo ja pamiętam, jak wyglądały Mistrzostwa Europy Akademickie w 2005 roku, bo szczerze mówiąc zrobiłem sobie takie review malutkie w głowie przed spotkaniem z tobą, od czego to się we łsie zaczęło, no i tak próbowałem sobie przypomnieć, to było dokładnie 20 lat temu i ja byłem organizatorem, że tak powiem, osobiście z grupą zwariowanych, sympatycznych ludzi akademickich mistrzostw Europy w karate WKF, które się wtedy we Wrocławiu odbyły i to było tak, no nie chcę powiedzieć, że po omacku, nie, ale to było tak, no tak jak Akademickie Mistrzostwa Polski 20 lat temu i teraz, tak, no to już jest zupełnie inny produkt, to jest zupełnie inny mechanizm wszelkiego.
Ale to tak podaj, 2-3 różnice, tak w skrócie, gdy zestawiasz te dwa światy, początek też twojej przygody za AZS-em, jak rozumiem, wtedy, bo to 2005
wtedy przede
rok.
Wszystkim, no też jakby w dokumentacji byliśmy słabi, w sensie słabi. EUSA, powiedziałabym, początkowała, tak, mamy teraz w tej Federacji Europejskiej bardzo dobrze przygotowane dokumenty, regulacje techniczne dotyczące sportów. Też standard zakwaterowania się zmienił na zupełnie inny, lepszy. I jakby no też 20 lat temu internet był gdzieś tam, powiedziałbym, w początkach swojego funkcjonowania. No teraz, prawda,
komunikowaliśmy się na gadu-gadu.
Na przykład, no sam fakt, jak my teraz rozmawiamy, tak, no jest tego dowodem. No to się wszystko zmieniło, te media społecznościowe i dostęp do tej informacji, transmisje w internecie. No kiedyś tego nie było, teraz to jest wręcz obligatoryjne w tych europejskich wydarzeniach. No, więc jakby z jednej strony jest w pewnym sensie łatwiej, ale z drugiej strony jest trudniej, no bo to generuje o wiele więcej obowiązków dla takiego organizatora, tak? No on musi tam się z wieloma rzeczami zmierzyć, których wcześniej nie było, a teraz są, nie? Natomiast dla takiego uczestnika, widza, czy no kogoś, kto chciałby to śledzić na bieżąco, to na pewno jest łatwiej.
No dobrze, sport akademicki. Czym się różni Polska od reszty? No masz już teraz tutaj dobry ogląd. Komu, jak nie tobie, zadać to pytanie? Jakie główne różnice dostrzegasz, albo może dostrzegałeś, a teraz tych różnic nie ma?
Ojej, ale pytanie.
No, floor is yours.
Wiesz co, w porównaniu z innymi krajami, no na pewno jesteśmy ważnym graczem na tej arenie, bardzo ważnym wręcz powiedziałbym, bo w EUSie, jak wiesz, startują uniwersytety, a w FIS-u, czy w tej światowej strukturze akademickiego sportu, to startują studenci, sportowcy z AZS-u zrzeszeni, czy reprezentujący Polskę jako kraj. Tak, no to jest ta podstawowa różnica pomiędzy FIS-u a EUS-ą, że tutaj jakby adresatem są wprost uczelnie ich studenci, którzy w naszych zawodach startują. Polska jest w tej strukturze europejskiej, no nie, no właściwie trzeba się chwalić, trzeba być z tego dumnym, więc powiem, jest hegemonem. Hegemonem, za nami są Francuzi, też solidnie organizują i startują, Portugalczycy, natomiast my, ja zrobiłem takie sobie, podliczyłem nawet te wszystkie mistrzostwa Europy akademickie, które od początku, jak AZS jest w tej strukturze, ile my tych zawodów w Polsce zorganizowaliśmy. No i zorganizowaliśmy 34 imprezy plus jedne igrzyska akademickie, czyli taką jakby mini uniwersjadę. Takie wydarzenie kilkunastodyscyplinowe w Łodzi w 2022 roku. I tutaj jakby no, pod względem tych liczb i zaangażowania jako organizator, to absolutnie jesteśmy numerem jeden w Europie. To tutaj jakby tutaj Polska jest postrzegana jako absolutnie solidny partner, posiadający wszelkiego rodzaju kompetencje do tego, żeby robić różne nawet powiedziałbym zwariowane rzeczy w tym sensie, ale to z kolei jest no ten backup i to zaplecze, które mamy jako AZS, tak? Bo tak jak wcześniej wspomniałem, no mamy tych ludzi doświadczonych z pasją, którzy chcą i dalej chcą i nawet czasami o tym marzą, żeby się rzucić w wir czegoś, nie? Że nadal nas to kręci. W Europie jest z tym różnie, my jesteśmy w stanie nawet, powiedziałbym, jakieś zawody, gdyby nam ktoś powiedział i była taka sytuacja, żeby zorganizować no, bardzo późno, to taki potencjał w Polsce i w Akademickim Związku Sportowym jest, tak?
Spod palca jesteśmy w stanie zorganizować duże wydarzenie.
No, spod palca to nie, ale tak, no, potrafimy robić to, czego być może nie potrafią inni albo potrzebują na to więcej czasu, tak?
No dobrze, a jak jest ze sportowcami? Jak to jest z tą tkanką sportową? Czy nie jest tak, że ci sportowcy bardziej są doceniani międzynarodowo, a mniej dostrzegani u nas na naszym polskim podwórku?
To wiesz co, to jest bardzo skomplikowane pytanie i jest mi trudno na nie odpowiedzieć. Natomiast wydaje mi się, że biorąc pod uwagę ten sport międzynarodowy, akademicki, czy to jest EUSA, czy to jest FIS-u, to jest fajny, znowu użyję słowa, którego nie lubię, ale nic mi w tej chwili innego nie przychodzi do głowy, to jest fajny produkt. Ludzie chcą w tym być. Chcą w tym być, bo potem mają wspomnienia, pamiętają, poznają innych ludzi. No jakby udział w takim wydarzeniu To jest moja prywatna opinia. Jakby kształtuje cię jakoś zupełnie inaczej, tak? Jeśli jedziesz na igrzyska akademickie, europejskie, które się odbywają na przykład w 24 roku w Miszkolcu i w Debryczynie, gdzie jest tam mniej więcej około kilka tysięcy ludzi z 40 krajów, no i ty jesteś w środku tego zamieszania jako uczestnik, to nawet w dzisiejszych czasach tych mediów społecznościowych wydawałoby się tej ogólnej dostępności wiedzy o świecie, to zmienia perspektywę. Wiesz, to jednak czymś innym jest, jak jesteś przed ekranem, a czymś innym, jak jesteś w środku, tak? Więc wydaje mi się, że to jest takie doświadczenie i życzę każdemu, żeby mógł brać w tym udział, bo to rozwija po prostu, nie? Nas jako ludzi i buduje te relacje i w końcu, no już pomijam, że jesteśmy w Unii Europejskiej, tak? Ale nie wszystkie kraje są w Unii Europejskiej, a są w Eusie, tak? Dlatego wydaje mi się, że samo to uczestnictwo w tych wydarzeniach sportowych dla naszych studentów jest nie do przecenienia i zresztą oni o tym mówią i szczególnie podkreślają ten fakt, ci sportowcy tacy zawodowi, wiesz, na których ciąży taka presja, nie? Czy tak zwane nazwiska, ja to mówię z pierwszych stron gazet. No bo jak wiesz, też tacy...
Czego? Gazet? No,
mediów elektronicznych. No widzisz, ja jestem od starej
daty. No widzisz, no. Daty. 2005.
Tak, ci, którzy są rozpoznawalni, tak, o których wiemy, że startują i cała Polska się cieszy ich sukcesami, to jeśli oni studiują, no to ja się spotkałem z wieloma takimi opiniami, zresztą przez wygłaszanych naszych sportowców, że dla nich udział w uniwersjadzie, czyli w tych letnich igrzyskach studenckich, akademickich, no to jest takie wydarzenie ważne, mimo że no oni mówią, że tam jest mniejsze ciśnienie też po prostu, nie, mniejsza presja, co nie znaczy, że zawody są na kiepskim poziomie, bo w kilkunastu tam sportach, no startuje absolutnie światowa czołówka. Tak? Natomiast Eusie no to są uniwersytety głównie i też ten poziom sportowy jest bardzo, bardzo przyzwoity.
A jakie masz priorytety na tą kadencję 2025-2029 w Eusie?
Przede wszystkim takim podstawowym priorytetem no to jest godnie nas reprezentować, tak? Czyli godnie reprezentować Polskę, godnie reprezentować AZS, no i będę się starał, jeśli będą kandydaci z Polski, bo to też jest jakaś decyzja wewnętrzna w AZS-ie, tak? Tego, żeby organizować różne wydarzenia, żeby ich jak najbardziej wspierać, promować i zabiegać o to, żeby te wydarzenia w Polsce się odbywały. To jeśli chodzi o AZS, natomiast jeśli chodzi o samą Eusę, no to ja przez lata też uczestniczyłem, byłem przewodniczącym Komisji Kontroli. To jest taka komisja, która zajmuje się weryfikacją zawodników, właściwie wszystkich uczestników, którzy przyjeżdżają na te zawody. No i tutaj gdzieś też będę się starał jeszcze tam koleżankom i kolegom w jakimś stopniu pomóc, żeby ten proces przebiegał w miarę składnie i ludzie nie musieli czekać i tamtą procedurę, żebyśmy mogli uprościć tam, gdzie możemy, do granic możliwości, żeby ci uczestnicy, jak przyjeżdżają zmęczeni, żeby oni tak w miarę szybko, że tak powiem, zostali, jak to się mówi teraz ładnie, zaopiekowani i myślę, że tutaj.
A jak w ogóle EUSA, FIS zmienia sport akademicki w Polsce?
No tak jak mówiłem, no... Jeśli chodzi o EUSA, no to my tą współpracę mieliśmy od lat, my jesteśmy solidnym partnerem od lat, bardzo dobrą, poprzez no chociażby Adama, który był jej szefem przez w zasadzie 13 lat i dołożyliśmy swój kamyczek do rozwoju tej organizacji. Są też nasi działacze, nasi menadżerowie, nasi sportowcy w różnych strukturach, w różnych komisjach funkcjonują i też wspierają rozwój tego sportu w EUSie i zresztą podobnie w FIS-u są koledzy we władzach, jest Marian Dymarski, który w tej chwili jest wiceprezydentem Światowej Federacji Sportu Akademickiego i jest kilka osób, które pełnią rolę ważne w różnych komisjach, które w strukturze FIS-u się znajdują. Są delegaci techniczni. Jest, pamiętam, i to się spotkaliśmy, to też ciekawa historia, jest pani Zofia Kiełpińska, bodajże ona się zajmowała snowboardem i jest delegatem technicznym na zimową uniwersjadę. No i ja sobie po latach przypomniałem, że to ona mnie egzaminowała z angielskiego w 2001 roku. Także spotkaliśmy się gdzieś tam 20 parę lat później i gdzieś przy śniadaniu pamiętam, że poszedłem i jej podziękowałem, że nie, w cudzysłowie, no, nie uwaliła mnie z języka, bo moja, nazwijmy to, kariera, no, mogła się potoczyć inaczej, bym tak powiedział.
A jakie trendy w sporcie akademickim dostrzegasz, zarówno, no, w skali światowej, które przekładają się na polskie podwórko?
Wiesz co, no, przede wszystkim tak jak patrzę, no to nowe sporty się pojawiają po prostu, tak? W 26 roku będzie taka jedna wspólna igrzyska, czyli, no, nie wiem, czy mogę o tym, może wspomnę o tym, bo nie wszyscy wiedzą pewnie, że EUSA od jakiegoś czasu, konkretnie to od jakiegoś 14 lat prawie, zmieniła troszkę formułę swoich wydarzeń i ja to mówię, w latach parzystych wydarzenia odbywają się w układzie jakby jednego dużego wydarzenia, czyli tych europejskich igrzysk akademickich, gdzie jest jeden potężny, silny partner, który organizuje jednocześnie ileś tam kilkanaście sportów, dajmy na to, tak jak to było w Łodzi w 22 roku, a w latach nieparzystych są te imprezy są jakby robione przez poszczególnych organizatorów, którzy są tam wyłaniani w procesie aplikacyjnym. Natomiast nowe dyscypliny, no padel na przykład, taka bardzo popularna dyscyplina, no i będzie w EUSie w przyszłym roku, o ile to właśnie w międzyczasie próbuję sobie sprawdzić, czy nie opowiadam fanaberii, ale wydaje mi się, że nie, bo tak nie znam z głowy wszystkich sportów, ale padel będzie w Salerno. W programie został wprowadzony do programu igrzysk, także to są takie nowe sporty. Również teraz, dosłownie jak rozmawiamy, to już się nasi studenci, a troszkę ich będzie, pakują i jadą do Val d'Isoldo na europejskie zawody akademickie w narciarstwie, snowboardzie. I wydaje mi się, że tam też jest siatkówka na śniegu, to się fachowo nazywa, prawda?
Siatkówka na śniegu. Nie na piasku,
Nie,
na śniegu.
Nie, to się... Snowvolley po angielsku.
Jakie buty są potrzebne do takiej
siatkówki? Nie wiem, szczerze mówiąc, ale zakładam, że jakieś są, żeby sobie krzywdy nie zrobić.
Nie, no, nie zrobić krzywdy, grać w suchych butach, ale jednocześnie dobrze się wybijać. Ciekawe, muszę poszukać w internecie, jakie to modele butów tutaj najlepiej się sprawdzą.
Jakby EUSA jest bardzo otwarta, jest, no, inkluzywna, tak? Czyli jakby, no, że ten sport ma być dla wszystkich i stara się na tyle, na ile ma możliwość włączać też studentów ze szczególnymi potrzebami do uczestniczenia w tych wydarzeniach. I z tego, co pamiętam, to w Salerno w przyszłym roku będzie, to się nazywa sitting volleyball, tak? Czyli siatkówka na siedząco, jest też w programie igrzysk.
Jakie, no dobrze, a z twojej perspektywy, z twojego doświadczenia, z perspektywy miejsca, w którym jesteś teraz i w którym zaczynałeś te 24 lata temu, jakie dałbyś rady młodym działaczom sportowym, zaczynającym karierę w AZS?
Przede wszystkim jakby nie da się tego zrobić bez pasji, bo tego się nie da, znaczy, no, da się w jakimś wymiarze nauczyć, tak? No, pewne procesy gdzieś tam trzeba sobie przyswoić. Natomiast jak człowiek nie ma jakby radości z tego, co robi, no to lepiej, żeby tego nie robił, no bo to pewnie są inne obszary życia, w których można się sprawdzić, tak? Także to jest po pierwsze, że trzeba mieć satysfakcję i radość i takie poczucie oczywiście własnej wartości, że to, co robię, jest dobre dla innych i że to przynosi korzyść i mnie, i tym ludziom, z którymi... I przede wszystkim się nie bać, nie? Bo ja tak obserwuję, chociaż to się zmienia i to tak zmienia się bardzo w Polsce na plus i bardzo, bardzo szybko. My mieliśmy ten kiedyś taki kompleks tego kraju, wiesz, to jest... który się tam gdzieś wyłaniał z odmętów niebytu i taki mieliśmy kompleks, że jesteśmy gorsi, nie? Ja tak to odbieram, nie? Otóż nie jesteśmy, nie? Nie jesteśmy, więc więcej bym powiedział nawet, że nasi studenci mają naprawdę i nasi działacze mają naprawdę potężny bagaż różnych doświadczeń i mają możliwości do tego, żeby się rozwijać i mają możliwości do tego, żeby w tym sporcie uczestniczyć i to się dzieje, mówię, w sporcie międzynarodowym zwłaszcza, i to się dzieje w coraz większej skali. Mamy też w biurze EUSY, jest teraz koleżanka, która była u nas wolontariuszką na różnych eventach międzynarodowych, potem była na stypendium w biurze EUSY, a teraz dostała tam pracę na przykład, tak? Jest pewnie tobie znana Marianna Pikul, która na...
Była tutaj, tak.
Nie tylko tobie, także to jest też znana postać, która zjadła zęby na, może nie tyle w sporcie międzynarodowym wprost, ale tą strukturę EUSY i to środowisko zna bardzo dobrze, no i pomaga tam dalej, teraz też pomaga w Akademickim Związku, pracuje naszym sportowym w tym obszarze sportu międzynarodowego i sobie tam świetnie radzi, zwłaszcza z różnymi projektami międzynarodowymi, unijnymi. Także nie bać się i mieć jakąś taką w sobie determinację.
I dyplomację może.
Ale tego się można nauczyć, wiesz. Tego się, jak ktoś jest, myślę sobie tak, jak ktoś jest jakby szczery i naturalny, to nawet jak coś tam mu nie pójdzie, to ludzie to widzą i to jest na tej zasadzie jakoś tak akceptowalne, że to nie było intencjonalne. No i człowiek jest na dorobku. Się dopiero wdraża, ale myślę sobie, że po prostu, że to jest no, takie doświadczenie, że to po pierwsze trzeba chcieć, po drugie się nie bać i po trzecie wierzyć, że się ma do tego kompetencje, bo nawet jeśli nie ma ich się tam do końca, to zawsze można te kompetencje nabyć.
I to mówił Piotr Marszał, AZS Wrocław, członek zarządu głównego AZS, przedstawiciel AZS w strukturach międzynarodowych i tutaj przykład, członek Komitetu Wykonawczego EUSA. Dziękuję bardzo, Piotrze, za rozmowę.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
To wszystko na dziś. Bartek Wasilewski, do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Kafa AZS. Cześć.